Przewodni księża i siostry zakonne i wszyscy uczestnicy tego jubileuszowego poniekąd festiwalu. Wysłuchaliśmy Ewangelii, wysłuchaliśmy dwóch fragmentów z Pisma Świętego. Ewangelia, jak zauważyliśmy, wzywa do głoszenia nauki Pana Jezusa. Pan Jezus wybierał specjalnych uczniów, potem wybrał 12 apostołów. My dzisiaj jesteśmy ich następcami, choć tyle lat minęło. To głoszenie Ewangelii odbywa się, powiedzmy, w mowie zwyczajnej i w poezji. Odbywa się też za pomocą śpiewu. Pamiętacie od dzieciństwa, jak nam mówiono, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. I coś w tym jest. Kto śpiewa, dwa razy się modli. Ewangelizuje świat śpiew jako jeden ze sposobów. Pamiętamy z katechezy pewno jeszcze dziecięcej sprzed wielu lat, jak to święty Paweł, osobiście wezwany przez Pana Jezusa do nauczania, do ewangelizacji świata, znalazł się pewnego razu w więzieniu w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Było to na terenie Grecji, było w mieście Filipi, które do dzisiaj istnieje. Kiedy się znalazł w więzieniu, to nie popadł w jakiś wielki smutek, tylko współwięźniów zachęcił, żeby się modlili. I na tej modlitwie zeszło im połowę nocy. On, ponieważ układał hymny, był nie tylko, jak dobrze wiemy, z 14 jego listów zdolnym pisarzem, ale też i poniekąd poeto. Hymn akurat jakiś wyśpiewał koło północy i wtedy zatrzęsła się ziemia, drzwi więzienia się otworzyły. Komendant więzienia, przerażony, słuchał tego, co było dotąd i coś pojął, że tu jest ręka Boża, przypadł do nóg Pawła, żeby go uratował, żeby on uratował jemu życie, może i stanowisko, może etat, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli. W każdym razie ten śpiew w więzieniu dowodzi nam dzisiaj, że od początku Kościoła śpiew towarzyszy naszej modlitwie, naszej pracy, naszej drodze na spotkanie z Bogiem. Ale powiedzieć, że od początku Kościoła to jeszcze za mało, ponieważ ku chwale Bożej śpiew jest stary, tak jak stary jest świat. Zanim człowiek pojawił się na świecie, pierwszy człowiek, już ten śpiew ku Bożej chwale był. Wiemy dlaczego i wiemy skąd. Mówi Pismo Święte, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Człowieka nieco później. Niebo to znaczy z aniołami. My mówimy o chórach anielskich. Dochodzimy właśnie do tej konkluzji. Zanim człowiek zaistniał na świecie, już Pan Bóg odbierał śpiewaną chwałę poprzez usta stworzonych przez siebie aniołów. Także poganie jakoś to wyczuwali w dawnych wiekach. Bo wiemy dobrze, że tacy filozofowie starożytnej Grecji, jak Arystoteles czy Platon, mówią coś o muzyce sfer. Co to znaczy? A to znaczy, że kiedy we wszechświecie krąży i słońce, i ziemia, i księżyc, i gwiazdy, w tym wszystkim jakaś się muzyka wytwarza. Muzyka wszechświata, muzyka sfer. Coś z tego jest. Wszystko na chwałę Pana Boga. W Starym Testamencie, który wyprzedził nasz Kościół, bo nasz Kościół to jest jakby kontynuacja uszlachetniona Starego Testamentu, więc w Starym Testamencie Izraelici często odwoływali się do śpiewu, żeby wyrazić swoją radość i smutek. Kiedy było zwycięstwo, śpiewali, kiedy była klęska. Bardzo często się do tego śpiewu odwoływali, do muzyki odwoływali. W Wielką Sobotę każdego roku, kiedy święcimy wodę w kościele, to dochodzimy w pewnym momencie do takiego czytania, które przedstawia ucieczkę Izraelitów z Egiptu. I ten ich wielki lęk, kiedy stanęli nad Morzem Czerwonym, dalej nie można iść, bo woda głęboka, a tu za nimi już egipskie wojsko. Z pomocą Bożą przeszli przez tę wodę, właściwie woda się rozstąpiła. Na drugą stronę przeszli, obejrzeli się, a tego wojska egipskiego już nie ma. Częściowo wyginęło w wodach Morza Czerwonego, częściowo pewnie uciekło. I wtedy zaczął się wielki śpiew tych biedaków, co uciekli z niewoli, śpiew zwycięstwa. I tak było wiele razy. Czasem się zdarzało, że śpiewali też przeciwko Panu Bogu. Taki przykład jest, gdy chodzi o nadanie 10 przykazań, tablic, 10 przykazań Izraelitom na górze pod górą Synaj. Mojżesz poszedł na górę ze swoim najbliższym otoczeniem. Nie było go 40 dni i 40 nocy. Powstały tablice kamienne z 10 przykazań. Po 40 dobach schodzi Mojżesz na dół, a tam na dole, gdzie został obóz Izraelitów, tam na dole rozlega się jakiś śpiew. Jozue, prawa ręka Mojżesza, mówi do niego, to jakiś bój tam musiał być, bo to jest pieśń wojenna. Mojżesz się wsłuchał, powiada, nie, nie, to nie jest śpiew klęski, ani śpiew zwycięstwa. To jest jakiś inny śpiew. Okazało się, że pod nieobecność Mojżesza Izraelici nie wytrzymali i uważając, że on przepadł i nie wiadomo, co z nimi będzie, ulali sobie ze złota posąg jakiegoś zwierzęcia, cielca i przed tym cielcem wyśpiewywali swoje hymny, pewnie zasłyszane jeszcze w Egipcie, gdyż w tamtych wiekach w Egipcie bardzo czczono zwierzęta, ptaki i tak dalej. Gniew Mojżesza był wielki, rozczarowanie ogromne. To się tyle natrudził, żeby ich wyprowadzić, tyle sam wycierpiał, a oni po tym przejściu przez Morze Czerwone, już blisko ziemi obiecanej, jakieś tam bałwany pogańskie, egipskie czczą. Pamiętamy, że w gniewie swoim trzasnął tymi tablicami kamiennymi. Tablice popękały, rozpadł się ten cielec. Potem dopiero, kiedy Izraelici okazali skruchę, on jeszcze raz poszedł na górę, żeby Boga przeprosić i te przykazania od nowa otrzymać. I tak się stało. Pismo Święte mówi na ten temat, że zasiadł lud, aby jeść i pić, a potem zaczęli się bawić. Mówi o tym cielcu, o tym całym kulcie pogańskim u Izraelitów, którzy przecież mieli objawienie prawdziwego Boga. Tak samo był śpiew, pamiętamy też dobrze, kiedy zdobywano miasto Jerycho. Ja tak nawiasem mówiąc powiem, że ponad 50 lat temu, kiedy katechezę prowadziłem nie w szkole, bo nie było wolno, tylko czy w tym, czy w tamtym domu katolickim, w mojej pierwszej parafii za Lublinem, to największe powodzenie, największą frekwencję uczniów miałem przy tych właśnie wydarzeniach Starego Testamentu. I to Jerycho, wypadało mi o tym opowiadać w trzeciej klasie, gdzieś tam w styczniu albo w lutym, zdobycie Jerycha to był temat przebojowy. A był dlatego między innymi, że jest to opis, jak to przez kilka dni Izraelici otaczali to miasto obronne, potężne mury posiadające, śpiewali, a dopiero ostatniego dnia na komendę daną odezwały się trąby. I te trąby metalowe, miedziane, i te rogi bawole. I pod wpływem tego śpiewu i tej muzyki padły mury Jerycha. Były w naszych czasach wykopaliska tam czynione i mury te znaleziono. Zresztą na tym miejscu tego miasta to wiele miast było, bo były najazdy, były zniszczenia, ale tamto zdobycie było właśnie z muzyką, ze śpiewem. Tamto zdobycie Jerycha u wejścia do ziemi obiecanej. Potem było Królestwo Izraelskie ze stolicą w Jerozolimie i wiemy, że był taki król Dawid. Zanim został królem, to jako dzielny, zdolny rycerz był przybocznym ówczesnego króla Saula. Ten Dawid miał pasję jedną wielką, mianowicie lubił śpiewać, układał teksty do śpiewu, grał na cytrze, dzisiaj byśmy powiedzieli na gitarze. I właśnie na tym dworze króla Saula też każdego dnia wieczorem, zwłaszcza po jakiejś uczcie, siadał pod ścianą, grał i śpiewał. A król, zamiast go pochwalić, zamiast się cieszyć, że ma takiego żołnierza zdolnego i takiego jednocześnie muzyka i śpiewaka, to zaczął mu zazdrościć sławy. Bo wszystkie kobiety w okolicy wołały, że Saul pobił w jakiejś tam bitwie 1000 wojowników, a Dawid 10 tysięcy. I pewnego wieczora omal nie doszło do tragedii na tle tej muzyki i śpiewu. Bo rozmarzony Dawid, nie patrząc nawet, co się wokół niego dzieje, śpiewał swój psalm kolejny i wtedy Saul znienacka rzucił w niego dzidą. Ostatnim wysiłkiem, ostatnim ruchem Dawid usunął się i ta włócznia utkwiła w ścianie. A on zabrał ten swój instrument i wyniósł się ze dworu, bo życie było na włosku. Takie więc przykłady mamy z dawnych wieków, ze Starego Testamentu, zwłaszcza o tym, że śpiew towarzyszył kultowi Bożemu, czy publicznemu, czy prywatnemu zawsze. Wiemy, że zbudowano świątynię jerozolimską 1000 lat przed przyjściem Chrystusa, to zatroszczono się o to, żeby tak około 250 śpiewaków na stałe wszystkie te tam święta, uroczystości, obrzędy obsługiwało. Około 300 takich śpiewaków tam było. I układano kolejne hymny, pieśni i my mamy ten zbiór. Nazywa się on Księga Psalmów. Jest tych psalmów 150. Przyzwyczaili się ludzie mówić, że to są wszystkie psalmy Dawida, ale nie. On ułożył część, dał początek, dał przykład. A potem przez wieki, już Dawida nie było na tym świecie, następcy dokładali, tak że się do naszych czasów dochowało 150 psalmów. Kościół się na tym poznał szybko. I te psalmy do dzisiaj na przykład są w brewiarzu kapłańskim czy zakonnym. Wszystkie te psalmy są. Jeszcze Chrystus nie przyszedł, gdzieś w III wieku przed przyjściem Chrystusa. Na tych psalmach poznał się nawet król egipski i poprosił Izraelitów, żeby mu wolno było przez jego uczonych przetłumaczyć z hebrajskiego na język grecki, który wtedy w Egipcie był w powszechnym użyciu, jako że władza była, składała się z Greków. I dzięki temu za życia Pana Jezusa śpiewano te psalmy. Wiemy, że w czasie ostatniej wieczerzy śpiewano właśnie psalmy, a kiedy nastąpiło odejście z Wieczernika na Górę Oliwną, to apostołowie razem z Chrystusem, jak mówi tekst Nowego Testamentu, odśpiewali hymn. Mamy się więc do czego odwołać. I to powiedzenie, kto śpiewa, ten dwa razy się modli, jest naprawdę prawdziwe. W Nowym Testamencie pamiętamy, że na powitanie Pana Jezusa przy Jego narodzinach, tam w Betlejem, rozlegały się śpiewy. Śpiewali aniołowie, tak mówi tekst świętego Łukasza, ewangelisty. Na powitanie Pana Jezusa, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. To było śpiewane przez chóry anielskie, które stąpiły wtedy na okoliczność narodzenia Pana Jezusa. Mając to wszystko w świadomości, nie dziwimy się, że kiedy Ewangelia doszła do naszego kraju, ponad 1000 lat temu, no to Polacy z początku przyjmowali wszystko po łacinie, bo tak było możliwe. Ci nasi pierwsi misjonarze nauku polskiego nie znali, ale przychodzili kandydaci do kapłaństwa, przyuczali się, język polski powoli wchodził do liturgii i do dzisiaj mamy na przykład tę sławną pieśń ze średniowiecza Bogurodzica. Jak się tak dobrze w słowa słuchać, to słychać tam i elementy języka czeskiego, starosłowiańskiego. Niektóre wersety są takie prawie dla nas niezrozumiałe. Na przykład to ziści nam, spuści nam Kyrie eleison. Więc ten śpiew wszedł w użytek naszego Kościoła także w Polsce. W XVI wieku mieliśmy wielkiego poetę Jana Kochanowskiego. Ten Jan Kochanowski ładnie na polski język przełożył te psalmy, które się śpiewało dotąd w kościele po łacinie. I na przykład starsi pamiętają, a może i tutaj jeszcze się od czasu do czasu śpiewa te słowa, rzekł Pan do Pana mego łaskawym, swym głosem siądź mi przy boku prawym. To jest 110 psalm, początek jego. Tak przetłumaczył Kochanowski. Dzisiaj ten dawny język XVI wieku może nas dziwić troszkę i peszyć, ale on to pięknie zrobił. To był rzeczywiście uzdolniony poeta. Jakbyście byli ciekawi, to przypominam, że obchodzimy 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki. Wielki polski kompozytor, Kalka, Straszny Dwór, Flis i podobne opery i inne utwory to jego dzieło. W tym natłoku wiadomości w roku moniuszkowskim, jaki obecnie przeżywamy, niektórzy zapominają, że ten niezwykle uzdolniony muzyk i śpiewak na co dzień był organistą. Organistą, tam na chórze śpiewał w Wilnie, w kościele, miał z tej okazji jakiś grosz i mógł sobie potem komponować piękne rzeczy, bo miał byt codzienny przez ten śpiew w kościele zabezpieczony. Doszliśmy w ten sposób do jednego stwierdzenia, że trzeba pochwalić ten wasz festiwal. Mówię to do księży, zwłaszcza do księdza Marka, który kładł fundamenty przed 20 laty pod tę imprezę. Mówię do księdza Stanisława, proboszcza tutejszego, że dobrze robicie. Trzeba ten sposób na życie, na modlitwę podtrzymywać. Kto śpiewa, dwa razy się modli. A ja, kiedy tu jestem, to mogę powiedzieć na koniec, że już 55 lat mija, jak o tych rzeczach mówię jako ksiądz. A 35 lat w tym roku mija, jak o tych rzeczach mówię jako biskup. I jakiś pożytek z tego jest, bo i w tym kościele nieraz bywałem. Na przykład jak stan wojenny ogłoszono i wtedy nie bardzo można było się poruszać, to jakiś tam bilet od milicji dostałem, że można przejechać i tutaj na pasterce byłem i tu były śpiewy mimo stanu wojennego i tak dalej, i tak dalej. Niech to wszystko dalej trwa i rozwija się na chwałę Bożą, bo chwała Boża to dla nas radość już tutaj na ziemi i wieczne szczęście w niebie. Amen.